Męski profil. Na program zapraszają Joanna Divina i Jerzy Piasny.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Albo jeszcze możemy powiedzieć dobry wieczór, bo w sumie wieczór. A w naszym studiu Maciej Siwiński, czyli Tata Odpowiada. To jest też nazwa profilu, który można znaleźć na Instagramie, ale też prowadzisz taki podcast. Witamy cię serdecznie.
Dzień dobry.
Ale tak się składa, że dzisiaj Maciej będzie odpowiadać na nasze pytania. Powiedziałeś, żeby cię przedstawić po prostu tata. Jesteś
Zgadza
ojcem.
Się. Jestem tatą, jestem ojcem.
Czwórki dzieci. Tak. Najmłodsze ma 10 miesięcy.
Zgadza
Najstarsze
się.
7 lat. Mhm. I ty odpowiadasz za całą gromadkę.
Ale nie sam, żeby była jasność. Żona również jest za nią odpowiedzialna. Dzielimy się tym.
Ale powiedziałeś, że zawsze chcieliście tworzyć dużą rodzinę.
Tak, to prawda. Mhm. Ola ten swój macierzyński instynkt miała już od lat nastoletnich, ja trochę później.
Ale ty pochodzisz z takiej wielodzietnej rodziny?
Mam dwie siostry, czyli była nas trójka. Oficjalnie to jest wielodzietność, natomiast jak dla mnie to jest standard.
Mhm. U was czwórka. No, gratulujemy, no bo to Dziękuję. W dzisiejszych czasach to, jak to się mówi, to wyzwanie.
No, niektórzy by powiedzieli, że fenomen, ale wydaje mi się, że to jest słowo niewłaściwe, bo przecież kiedyś, jeszcze na początku XX wieku, albo i dawniej, to rodziny rzeczywiście były wielodzietne, 10-12 dzieci czasami w rodzinie.
Było, tak, było.
No ale teraz wiesz, teraz się mówi, że czwórka dzieci to jest naprawdę dużo.
My tak nie uważamy, że to jest dużo. Dla nas to jest fajny komplet. Jest nas, jest nas sporo. Musimy mieć większe auto, żeby wszystkich pomieścić. W pokojach w domu jakoś tam się mieścimy. Mamy świadomość tego, że to faktycznie jest ponad standard, ale nam jest fajnie. No, jest fajnie kolorowo w domu, dzieje się non-stop coś.
No tak, mówisz fajnie kolorowo, ale od kilku lat siedzicie, przepraszam za wyrażenie, w pieluchach.
Ale te pieluchy się kiedyś skończą.
No tak.
Potem wszyscy naraz prawie będą mieli bunt nastolatka. Też będzie kolorowo. No, musimy przez to przebrnąć. I tyle.
A skąd ci się bierze taki właśnie optymizm, który masz w sobie?
Nie mam bladego pojęcia.
A może stąd, że jak dojrzewałeś, to byłeś w drużynie harcerskiej i to harcerstwo może zaszczepiło w tobie coś takiego?
Na pewno. Oczywiście harcerstwo bardzo dużo pozytywnej energii mi dało. W Związku Harcerstwa Polskiego działałem od, jak już miałem 10 lat. Skończyłem, jak miałem prawie 40, więc można powiedzieć, że więcej niż pół życia w mundurze harcerskim. Tak, tam wiele pozytywnej energii, zabawy, śpiewu, przyjaźni na całe życie. Tak, to też mnie ukształtowało.
Ale ty byłeś w Związku Harcerstwa Polskiego w takim okresie przełomu, czyli to był rok 1989-90. Wtedy też Związek Harcerstwa Polskiego się podzielił na dwie organizacje. Pamiętam, że to były dosyć nawet burzliwe czasy dla harcerzy, bo też sam byłem harcerzem. Później przez te lata 90. i 2000 prowadziłeś drużynę też harcerską, z tego co pamiętam.
Tak, już przepraszam, nie pamiętam w których latach, ale tak, tak. Prowadziłem potem nawet już pod koniec swojej działalności założyłem drużynę wodną w Kiekszu. Prowadziłem ją przez kilka lat, no ale musiałem pałeczkę przekazać młodszym.
Czyli można powiedzieć, że byłeś cały czas zaangażowany w organizację życia drużyny.
To
teraz pewnie to się przełożyło też w organizację życia w domu.
Tak,
z dziećmi,
tak. Wcześniej miałem pod opieką 10, 15, 20 osób. Czasem nawet organizowaliśmy takie wyjazdy na 60, 70. Raz zdarzyło mi się być współorganizatorem zlotu harcerstwa wielkopolskiego, który miał 1000 uczestników. To jak gdyby trochę inna ranga, ale tak. Przez całe życie uczyłem się tego, jak panować nad sporą grupą ludzi.
To jak panować nad tą sporą grupą ludzi? Nie da się. No właśnie, nie da się, ale trzeba mieć dobrych chyba też w przypadku drużyny harcerskiej współpracowników czy szczepu, tak sądzę.
Tak, oczywiście, to jest zawsze wysiłek zespołowy. To nigdy nie było tak, że byłem sam i robiłem wszystkie rzeczy. Zwłaszcza, że też no, nie pozwalały na to przepisy, tak? Żebym był sam na przykład z 20 dzieciaków, zawsze był ktoś do pomocy. Natomiast tutaj w rodzinie to jest bardzo duże planowanie i zarządzanie zmianą, bo i robienie wszystkiego w jednym czasie. Kiedyś zadano mi takie pytanie, co byłoby dla mnie wyzwaniem teraz, kiedy jestem na urlopie rodzicielskim, czy karmienie, czy przewijanie pieluch i tak dalej. Powiedziałem tak, teraz trochę się tego wstydzę, że w zasadzie to nie jest wyzwanie. Bo z jednej strony to są normalne rzeczy, które trzeba ogarnąć. Nie można tego nie zrobić po prostu. No nie można nie przewinąć pieluchy, nie można nie dać śniadania, nie można wyjść z domu i robić sobie czego się chce. Moim zdaniem prawdziwym takim wyzwaniem w takiej gromadce ludzi i wspaniałych dzieciaków, które mam, jest to, żeby poświęcić im tyle czasu, czułości, bliskości i miłości, na ile by tego chciały.
Dobrze, czy możemy w takim razie powiedzieć o pewnych rytuałach, które wprowadzasz, by ten dzień był jakiś uporządkowany? I co to jest?
No, jest takie powiedzenie, że to wszystko kwestia organizacji. Oczywiście, do pewnego momentu tak. Mamy swoje rytuały, wiemy, o której godzinie musimy wstać.
O której?
Najczęściej to żona wstaje wcześniej.
Dziękujemy, żono.
Ale akurat tak się zdarzyło, że dzisiaj, kiedy trzeba było o 6 rano wstać i zacząć przygotowywać śniadanie, to była w trakcie karmienia, więc to ja wstałem i robiłem. Tak? Więc jest to, mamy tutaj wymienność. Więc tam koło 6 mniej więcej przygotowujemy śniadanie dla wszystkich. Już jakaś śniadaniówka dla tego najstarszego, który idzie do szkoły, jest przygotowywana. Ogarniamy sami siebie. Potem budzimy dzieciaki, one próbują się ogarnąć, ale jeszcze są w takim wieku, że musimy im mimo wszystko pomóc i trochę zrobić, chociaż są dosyć samodzielne, mam takie wrażenie, bo nawet 4-latka córka moja potrafi się sama ubrać, chociaż często jej się nie chce. Mhm. I kiedy kończy się śniadanie, to już trzeba dzieciaki pospieszać i ładować do samochodu i odwieźć tego do szkoły, potem jechać dalej z kolejną dwójką młodszą do przedszkola, wrócić do domu i zajmować się najmłodszą.
Mhm. Macieju, a powiedz, czym różni się twoje podejście do ojcostwa od tych wzorców, które no, widziałeś na przykład u swojego taty?
Pytanie jest trudne i dosyć takie, nie wiem, może intymne z jednej strony. Natomiast różni się tym, że mój ojciec był ojcem w zupełnie innych warunkach, w innym środowisku i w innych czasach niż ja jestem teraz. To jest różnica 40 lat. Więc mój ojciec sam to przyznaje, że był za rzadko w domu, rzadziej niż by chciał, ale dlatego, że musiał robić na dwa etaty. Czasem zdarzało mu się zasypiać w nocnym autobusie czy tramwaju, kiedy wracał do domu. Ja mam ten komfort, że kiedy w okolicach 17 czy 18 czasem wracam do domu, to właśnie mogę wrócić z jednej strony i zajmować się, być z dziećmi, z drugiej strony nie muszę być o 8 rano w pracy, tylko szef mówi, dobrze, przyjedziesz, będziesz od 9, nie ma sprawy, co trzeba będzie zrobić, to zrobisz i tak dalej. No, taką teraz mam pracę, pozdrawiam szefa, który mi na to pozwala. Mhm. I fajno jest. Więc różni się dużo. Pewnie wtedy wiedza była zupełnie inna na temat rodzicielstwa w ogóle. Ja już zdążyłem przeczytać tam parę rozdziałów jednej czy drugiej książki. Myślę, że ojciec nie czytał, bo wtedy takich książek nie było. Po drugie, wtedy rola ojca była, czy model rodziny był taki bardziej patriarchalny. Teraz mimo wszystko zmienia się to na partnerski. I tak to właśnie się dzieje. No, to są różnice, które tak mogę teraz wyłuszczyć.
Czyli jest, myślę, jednak wyraźna różnica wynikająca z czasów, w których my
oczywiście,
żyjemy.
Oczywiście, oczywiście.
A gdybyś spojrzał na męskość jako taką, jako... Czy ona się zmienia wyraźnie? Możemy ją porównać do tamtych czasów? Czy w tych czasach jest ona zupełnie inna?
Możemy tu rozwinąć wątek na kolejne 3 dni rozmowy o tym, co to jest męskość i jak ją definiować, czy o niej opowiadać. Moim zdaniem to, co robię w tej chwili, czyli chodzenie do pracy, czyli zajmowanie się dziećmi, czyli przygotowywanie obiadu, chodzenie na zakupy, przewijanie pieluch, jest męskie. To jest to, co robi facet.
Wcześniej było przypisane kobietom tylko.
Zgadza się. A teraz to wszystko może robić facet. To nie jest żadna ujma. A powiem, że moja małżonka, która widzi mnie czasem przy patelni, która widzi mnie czasem bawiącego się na podłodze z dziećmi, patrzy na mnie i widzę, że w jej wzroku jest, kurczę, ale mam fajnego faceta.
No na pewno.
Tak nieskromnie powiem, ale tak to jest. I też rozmawiając z naszymi znajomymi różnymi tu i ówdzie, też daje się zauważyć to, że facet w kuchni zajmujący się swoją rodziną też jest bardzo męski.
No i to jest dobre zakończenie tej pierwszej części naszego spotkania, naszej rozmowy. Wiem, że przygotowałeś utwory, które lubisz.
Tak.
Masz swoich wykonawców, po których piosenki często sięgasz, a dzisiaj co byś nam zaproponował?
To może pierwszą, akurat w temacie. To jest utwór zespołu Madness, Our House. To jest taka fajna, wesoła, skoczna muzyczka o rodzinie wielodzietnej i o chaosie, który tam się w domu odbywa. Co prawda, rodzina brytyjska, ale można, myślę, że o naszym domu powiedzieć to samo, że nie ma nudy. Kolorowo, wesoło, skocznie. No, zwłaszcza jak włączymy muzykę, nawet w środku dnia dzieci po prostu mówią, o, robimy dyskotekę i tańczymy.
No to posłuchajmy.
Where's his Sunday best? Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep. He can't hang around. Our house in the middle of our street. Our house in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street.
Something tells you that you've got to make
in the middle of our. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways.
Thank you. middle of our street, our house, in the middle of our...
I remember when I came and everything was ruined, when we would have such a very good time, such a fine time, such a happy time. And I remember how we played, simply waste the day away, then we'd say nothing would come between us, two dreamers. Father wears his Sunday best, mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs, sister's sighing in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around.
Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our... Our house was our castle and our king. Our house, in the middle of our street. Our house, that was where we used to sleep.
Męski profil.
Oj, było głośno i było wesoło ze sprawą piosenki, którą wybrał dzisiaj nasz gość, czyli Maciej Siwiński, Tata. Tata odpowiada, bo taką nazwę nosi twój projekt. Możemy cię śledzić w internecie. Macieju, jak postrzegasz kobietę w dzisiejszych czasach? Bo mówiliśmy o sylwetce mężczyzny, współczesnego mężczyzny, a jak wygląda kobieta?
Kompletnie nie wiem, jak odpowiedzieć na to pytanie. Człowiek, no. Przepraszam, jestem zagubiony. Kobieta, partnerka mojego życia.
Dobrze, dobrze, rozwijaj.
Która jest tak samo wolna jak ja i robi, co chce. I już, no.
A współczesne kobiety mają teraz łatwiej czy trudniej w łączeniu swoich ról i zawodowych, i rodzinnych?
Mają łatwiej, jak mają takiego faceta jak ja, na przykład. No, natomiast oczywiście mierzą się z wieloma cały czas stereotypami. Z patriarchalną rodziną, z jakimiś tam nierównościami w pracy, ale za sprawą różnych działań i działaczek, trzeba przyznać, no ta sytuacja może się trochę polepsza. Co prawda jest to solidna walka, ale warta tego, żeby ją toczyć.
To, a teraz chciałabym jeszcze wrócić do tej twojej uroczej, czy waszej uroczej gromadki. Czwórka dzieci w domu. Najmłodsze, przypominam, 10 miesięcy, najstarsze 7 lat. Co tobie sprawia największą radość w opiece nad dziećmi?
Jeden z takich momentów, który nastąpił na przykład wczoraj wieczorem, było tak, że żona miała wychodne, tak to się ładnie mówi. Przez całe popołudnie i wieczór to ja ogarniałem dzieciaki. Nie było łatwo, bo jeszcze jakieś tam sprawy z wychodzeniem ząbków u małej. Chłopacy, bo mam tak dwóch chłopaków starszych i dwie młodsze dziewczyny. Chłopacy, jak tylko poczują, że nie ma nas oboje w domu, czy jest tylko jedno z nas, to od razu podkręcają trochę prędkość, hałas, krzyk i tak dalej. I próbują dobijać do granicy tego, co mogą robić. Więc było tak intensywnie. Jak w wielu dniach. Ja niestety czasem mam zbyt krótki ląd, jeżeli chodzi o cierpliwość i nie daję czasem rady, wychodzę z pokoju i tak dalej. Więc dobrnęliśmy mimo wszystko przez podwieczorek, przez zabawę, przez kolację, przez tam jakąś grę planszową, przez jakieś rozmowy, przez jakieś śpiewanie, tańczenie. Przez wieczorne rytuały, mycie i czytanie książki i dobrnęliśmy do końca dnia. Już prawie wszyscy śpią i podchodzę ostatni raz przykryć moją 4-letnią córkę w łóżku. Mówię dobranoc, Ona mówi, dobranoc, tata, wiesz co? Co? Kocham cię. I w zasadzie całe ciśnienie, które się nagromadziło przez te raptem parę godzin, po prostu umyka. No. I to jest taki moment, kiedy się czuję, że warto. Co prawda, znaczy wiem, że to wychowanie dzieciaków to jest taka trochę dłuższa inwestycja. O tym, czy było warto, to się pewnie przekonam za 15 czy 20 lat, a może później. Natomiast takie małe, drobne gesty ze strony dzieciaków, albo to, że przychodzą, jak się coś stanie, to nie uciekają, tylko przychodzą do nas, do mnie czy do Oli. Więc czują w nas oparcie, wiedzą, że mogą nam zaufać, choćby nie wiadomo, co zrobili. Co prawda, wiadomo, na razie najstarszy ma 7 lat, więc te wybryki nie są jeszcze takie straszne, jak mogłyby być. Już się boję, co będzie za lat 10. Natomiast przychodzą do nas. Jak się czegoś boją, jak się czegoś wstydzą w towarzystwie, przychodzą do nas, chwytają za rękę, za nogawkę. I to jest moment, kiedy czujemy, że pomimo dużego stresu, dużej odpowiedzialności, jakim jest wychowanie, że dzieciaki czują, że to my jesteśmy ich całym życiem.
Mm-hmm. A czy czasami spotykasz się z takimi opiniami? Myślę, że może sobie na coś takiego pozwolić ktoś bliski z twojego najbliższego otoczenia, kto na przykład powie, słuchaj, czy nie uważasz, że za szybko to wszystko, za dużo dzieci, że mogłeś ten czas na przykład spożytkować na podróże, na inwestowanie w siebie?
Kiedy rodziło się moje pierwsze dziecko, ja miałem 39 lat.
Myślę, że nie uważasz, że już byłeś
dojrzały.
Dojrzały, tak.
Nie było nikogo, kto by powiedział, Maciej, daj sobie jeszcze czas. No nie. A moja żona, która jest troszeczkę młodsza ode mnie, od dawna wiedziała, że chce mieć dzieci i że chce się poświęcić wychowaniu w jakiś tam sposób, więc nie było nikogo takiego, kto by powiedział, albo na przykład, kiedy mieliśmy już dwójkę dzieci, który by powiedział, że no, to teraz już wszystko. Nie, było, macie dwójkę dzieci, super. Nagle trzecie, jeju, jak fajnie, ale będziecie mieli gromadę. Mhm. Jak przyszło czwarte, owszem, było takie trochę, nie, że zawahanie, nie, że... Trudno jest mi określić, co to były za emocje, ale nie było nikogo, kto by powiedział, no nie, no teraz to już przesadziliście.
No dobrze, ale jest tak niebezpiecznie na świecie. I co? Co będzie dalej z dziećmi?
One muszą sobie świat ułożyć tak, żeby im było bezpiecznie i dobrze. Nie mogę im umożliwić dobry start, mogę im dać wiedzę, oparcie, trochę doświadczenie będą musiały zebrać same i też obycie w świecie i to już od nich będzie zależało, jak sobie to poukładają. Tak mi się wydaje.
Ja mam też takie wrażenie, że obserwując ten profil Tata Odpowiada, że ty promujesz takie nowoczesne ojcostwo. I z tego, co też mówisz, mam takie wrażenie, że to jest taka opiekuńcza wrażliwość, którą chcesz też przekazywać gdzieś dalej.
Ale też opiekuńcza wrażliwość, zapamiętam.
Tak, tak, ale też zauważyłem jedną rzecz, że przecież teraz, kiedy mówimy o tym nowoczesnym ojcostwie, to też wiąże się z tym pewna gratyfikacja społeczna. No bo mówisz, że masz chociażby teraz urlop rodzicielski.
Tak.
Wcześniej mogłeś skorzystać?
Nie mogłem skorzystać, dlatego że nie pracowałem na etacie. Aha. Pracuję na etacie tam od dopiero od 2-3 lat. Wcześniej pracowałem w mediach, tak powiem. Natomiast i dlatego nie mogłem tego urlopu rodzicielskiego wykorzystać wcześniej, ale chętnie bym to zrobił. Chętnie bym to zrobił i to wykorzystał. Pomimo tego, że ten urlop rodzicielski zacząłem raptem 1,5 tygodnia temu, czy 2 tygodnie temu, to już wiem, że warto.
Ale to jest tak, że właśnie teraz mężczyźni no, mogą chyba pełniej wykorzystać takie możliwości.
Powinni nawet. Powinni bo zgodnie z nowymi ustaleniami sprzed 2 lat bodajże, z europejskimi dyrektywami, tata, oczywiście pracujące na etacie i tam trzeba te warunki spełnić, tata może wziąć 9 tygodni urlopu rodzicielskiego. Jeżeli ich nie weźmie, to przepada. W związku z tym, no, wziąć, a nie wziąć. No i jest jeszcze część urlopu do podziału. Mama ma swoje 9 tygodni, których nie może oddać i ta część do podziału. Ja tam trochę uczknąłem właśnie z tego... I mam 17 tygodni bezpośredniej opieki nad naszymi dzieciakami.
No to jest rzeczywiście takie życie już w komforcie pełnym dla ciebie jako rodzica.
Tak, ale myślę, że w większym komforcie dla mojej córki najmłodszej i dla pozostałych, ale też ma to wpływ, czy przekłada się na to, że moja żona wcześniej wróci do pracy. Pamiętam, że...
To też jest ważne.
Tak, to jest bardzo istotne. Pamiętam taki moment, kiedy po drugiej ciąży... No tak się stało, że chłopacy są w odstępie rok po roku. Więc Ola spędziła prawie 3 lata w domu, opiekując się dziećmi i tak dalej. I kiedy te urlopy się pokończyły... I wróciła do pracy, widziałem radość na jej twarzy. Widziałem to, z jakim przejęciem opowiada o tym, jakich ludzi spotkała, o czym rozmawiała, że to, że siamto. I cieszyła się wtedy właśnie takim wyjściem, wyjściem do ludzi. No bo wcześniej zdarzały się takie momenty, że byliśmy w kuchni, ja zadaję jej pytanie z cyklu gdzie, co, jak i tak dalej. A ona odpowiadała mi be. Dokładnie tak, jakby powiedziała naszemu dziecku, prawda? Mm-hmm. I to był jeden z takich znaków, że Olę trzeba szybko puścić do pracy, do ludzi, żeby coś robiła, żeby się rozwijała, żeby miała zajęcie i tak dalej.
Czyli jednym słowem jest to taki jeden z elementów przepisu na dobry związek.
Wzięcie przez tatę urlopu rodzicielskiego.
Żeby zachować jakąś równowagę.
Oczywiście.
Tak, zgadzam się, tak. Mm-hmm.
Dobrze, a Macieju, zanim sięgniemy po kolejny utwór z twojej osobistej playlisty, to interesuje nas jeszcze, czego nauczyło cię ojcostwo o sobie samym?
Że dam radę. Mhm. Tak. Kiedy Marcel, najstarszy, zaczął mówić, czyli tam miał ponad rok, tam półtora roku pirazy oko i zaczął mówić tata, czyli zwracał się do mnie tata, to dopiero wtedy zaczęło do mnie docierać, kim dla niego jestem w życiu. Bo do tej pory to ja na swojego tatę mówiłem tata, z tym się wiązało oczywiście całe wszystkie tam doświadczenia, wspomnienia i tak dalej i to, w jaki sposób ja traktuję swojego ojca i nagle czuję, że to wszystko dotyczy teraz mnie. Więc było w tym trochę dumy, trochę przestrachu, że jednak ciąży na mnie duża odpowiedzialność, ale właśnie z biegiem czasu poczułem, że dam radę, że jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie się spiąć i pomimo tego, że jestem dosyć niezorganizowany w życiu, że potrafię czy wprowadzić tą rutynę, czy pilnować tego, żeby organizacja dnia wyglądała tak, a nie inaczej. Oczywiście Ola musi mnie w tym wspierać, bo inaczej byłoby trudniej, ale to trzeba tam było jakoś wprowadzić. I chyba właśnie to, niby taka prosta rzecz, ale daje dużą myśl, no też optymistyczne, powiedzmy, patrzenie, że dam radę, że jakoś to będzie. No, jak ktoś nie będzie miał umytych zębów jednego dnia, bo zrobił wielką dramę, że szczoteczka jest nie taka, tylko inna. No dobra, nic się nie stanie. jutro umyję zęby, będzie git, tak? Wiadomo.
Ale to jest takie typowe właśnie dla, dla facetów.
Ale
nie,
moja żona,
nic złego.
Moja żona, tak, no, tak. Moja żona też,
plus,
też stosuje te wybiegi, bo mnie ojcostwo, ją macierzyństwo, a nas wspólnie wielodzietność nauczyła tego, że czasem trzeba spasować. Mhm. Że nie można wszystkiego na siłę robić, że czasem potrzeba usiąść, wziąć 3 głębokie oddechy. Dziecko wtedy też bierze 3 głębokie oddechy, przynajmniej można nad tym pracować. My cały czas pracujemy nieustannie. Że no, świat się nie zawali, jak tego czy tamtego nie będzie. No, jest kolejny dzień i następny, i następny, i następny. I trzeba pracować nad tym, żeby takie jedno małe coś nie zepsuło czegoś większego, lepszego, jak kontakt z dzieckiem na przykład, nie? Który ma tam oczywiście zaprocentować za 10 czy 20 lat.
No dobrze, to kończymy tę część i zapowiadamy utwór, który wybrałeś. Co to będzie?
Może Kate Bush teraz.
Pewnie, że tak. Running Up That Hill.
Tak, to też utwór z kolei z mojego dzieciństwa. On jest taką kwintesencją, myślę, tego, co było u nas w domu. I doskonale pamiętam momenty, kiedy siedzieliśmy przy radiu, leciała Trójka i Lista Przebojów Niedźwieckiego i moja siostra starsza, która nagrywała na taśmę te utwory. I kiedy usłyszałem to po raz pierwszy, sądzę, że miałem wtedy 7 lat, bo to był mniej więcej 80, tam 5, 6 rok, jakoś tak. Więc miałem 7 lat i tak bardzo wrył mi się w pamięć, że kiedy po 15 chyba latach niesłyszenia tej piosenki, nagle usłyszałem ją, będąc już dojrzałym nastolatkiem, to ciary przeszły mi po plecach. I tak to pamiętam. No i w ogóle cała miłość do radia, którą wtedy nabyłem, bodajże właśnie pewnie dzięki Trójce. I zawsze chciałem, jak Piotr Kaczkowski, mówić dobry wieczór państwu.
No to posłuchajmy. Kate Bush. You wanna know?
męski profil.
Dziś naszym gościem jest Maciej Siwiński, autor takiego profilu w internetach, jak to się popularnie mówi. Tata odpowiada, ty wymyśliłeś ten profil sam na podstawie swoich obserwacji. Chciałeś się podzielić doświadczeniem z innymi ojcami?
Tak. Początek był taki, że mam taką naturę, że lubię się uzewnętrzniać. Lubię też gadać czasem o pierdołach, co zresztą pewnie słychać. Natomiast i miałem taką potrzebę uzewnętrznienia się nie tylko między swoimi znajomymi, ale również, wiecie, żeby świat o mnie usłyszał i w ogóle i tak dalej. I nie miałem konta na Instagramie, więc mówię, dobra, zaczynamy wszystko od zera. I tak sobie pomyślałem, że będzie to taka jakby rubryka w gazecie, że piszą do mnie rodzice z zapytaniem, co tam. No i wtedy tata odpowiada i wyłuszcza wszystkie prawdy świata na temat wychowania. No i tak to się kula. No, już nie potrafię powiedzieć, jak, od jak dawna, chyba z rok, może więcej. Z tym, że no tam przyznaję, że brakuje mi systematyczności, no bo czasem przy czwórce dzieci no, i brakuje czasu i energii czasem, tak to bywa.
A jakie pytania zadają tobie rodzice najczęściej?
Chyba będę musiał się przyznać, że większość tych pytań to ja wymyślam. Aha. Tak, właśnie.
Ale nie jako, żeby sprowokować.
Tak, oczywiście, bo to jest tak, że jest temat, o którym chcę opowiedzieć, wtedy wymyślam sobie pewnego tatę albo pewną mamę, którzy zadają mi to pytanie i ja wtedy na nie odpowiadam. Ale nie tylko, bo oczywiście tak, są ludzie, którzy te pytania zadają. Były takie pytania bardzo poważne, na przykład na temat tego, co tam zrobić z kolką, co zrobić z zasypianiem i tak dalej.
O, to właśnie, jak dziecko nie chce spać, to jaki masz patent najlepszy, sprawdzony?
Moment, bo jak rozwiniemy ten wątek, nie wrócę do
dobrze,
tego.
To cofam.
Tak jest. I są też pytania takie, na przykład, jakie auto wybraliście i dlaczego, albo jak tam relacja z dziadkami. I wtedy pokazuje, że my z dziadkiem ostatnio byliśmy na wycieczce rowerowej i tak dalej. No, ale też takie bardzo prozaiczne rzeczy, że ten najstarszy chłopak może założyć, czy pomóc założyć buty swojej młodszej o 3 lata siostrze na przykład. I no, co tam przyjdzie do głowy. Czasem internauci mnie pytają. Jeżeli chodzi o zasypianie, nie ma tu złotej metody, zwłaszcza, że nasze dzieciaki, ale to chyba każde, raz jest u nich mamoza, raz jest tatoza, więc nie zasną z tatą, choćby nie wiadomo, co robił. Mama zawsze ma takie dwa argumenty, które... przy którym dziecko zasypia albo przy jednym, albo przy drugim. Więc one mają plus. Ja na przykład ostatnio zauważyłem, że kiedy próbuję uśpić Mariannę, noszę ją na rękach, no i coś tam jej mruczę, jakieś kołysanki i tak dalej, ale ona się wygina i cały czas nie może znaleźć miejsca. I już ją wyczułem. To jest znak od niej, że mam chodzić. I kiedy chodzę po pokoju, kiedy ona czuje ten ruch, rytm i tak dalej, wtedy okej, jest dobrze, zaczyna usypiać i tak dalej. No i mogę przyznać, że ją trochę oszukuję. Chodzę w miejscu na przykład, tylko po to, żeby piętami uderzać o podłogę i ona wtedy mówi, a dobra, no, chodzimy.
Ja myślę, że metody ojców na usypianie dzieci są różne, bo teraz mi się przypominały moje.
Tak, tak.
Naprawdę są najróżniejsze. Moje były, bym powiedział, nawet czasami bardzo ekstremalne, więc zostawmy ten temat.
Ale nie, bo są na przykład takie, i to nie wiem, czy są ekstremalne, ludzie wsadzają swoje dzieciaki do fotelika, do samochodu, jeżdżą 3 razy wokoło osiedla.
To też widziałem. Ja tego nie stosowałem.
No, ja też nie. Albo na przykład ktoś z moich znajomych, bliższych czy dalszych, zauważył, że kiedy przyszedł z córką, czy chyba z córką, na ramieniu do kuchni, gdzie pracował wentylator nad okapem. Nagle dziecko się uspokoiło, bo ten szum, ten...
Jednostajny. Ten,
tak jest, spowodował to, że ona zasnęła. No i tam trochę tego wykorzystywali. No.
Słuchaj, ten profil, Maciej, wydaje mi się, że staje się coraz bardziej popularny. Wasza rodzina chyba też, bo pojawiliście się w telewizji śniadaniowej.
To prawda.
Tam opowiadaliście o rodzicielstwie, ale też właśnie ciebie przepytywano...
Na te okoliczności.
Tak. Przepytywano mnie, bardzo sobie cenię wizytę w studio. Była to dla nas wielka wyprawa, bo z całą rodziną pojechaliśmy, a potem jeszcze trochę Warszawy zwiedziliśmy. Było fajnie. Mhm.
A były pytania dotyczące właśnie rodzin wielodzietnych. Czy to namawiasz, czy jednak z taką dużą ostrożnością radzisz podejść do tego tematu?
Oczywiście. Po pierwsze, nie jestem wyrocznią i mówię o rzeczach, które mi się przydarzyły, mówię ze swojego doświadczenia. U nas mamy czwórkę dzieci, bo chcieliśmy mieć tyle. I nam się to jakoś tam potrafimy zapanować nad tą czeredą. Natomiast wiem, że czasem już jedno dziecko daje do wiwatu tak bardzo jak nasza czwórka. Nam się tak poukładało, że mamy zdrowe, fajne dzieciaki, dobrze się rozwijają, uśmiechnięte, tańczące, rozbrykane jak wszystkie. Ale powiedzmy, nie mamy poważniejszych problemów. Natomiast i z tego powodu polecam. Jest fajnie. Dzieciaki zajmują się sobą. Czasem mam nawet okazję wypić ciepłą kawę. Natomiast wiem, że to nie zawsze jest możliwe. Nie zawsze dwoje rodziców chce tego samego. Następują okoliczności albo zmiana okoliczności, które powodują, że nie można. No bardzo, bardzo szeroko teraz... Przynajmniej ja słyszę o powodach zdrowotnych, że na przykład rodzice, pomimo tego, że chcieliby, to nie mogą mieć dzieci. No, są rzeczy, których nie przeskoczymy, ale tak, patrząc na mnie, można by powiedzieć i słuchając mnie, że czwórka dzieci w domu to jest prześwietny pomysł.
Mm-hmm. A właśnie, chciałam cię zapytać, czy ojcowie spotykają się z takimi uprzedzeniami, gdy decydują się na pełnoetatowe zajmowanie się dziećmi? Że rezygnują ze swojej tak zwanej kariery zawodowej, zostają w domu.
Albo już zapomnieli o tym, że mieli kiedyś hobby, majsterkowanie na przykład.
Ja zapomniałem. I teraz wracając, przepraszam, do pytania. Nie rozmawiałem z wieloma facetami czy ojcami, którzy zdecydowaliby się na rezygnację z pracy na miesiąc, czy dwa, czy trzy. Jak ich wszystkich przepytam, to dam wam znać. Natomiast ja nie doświadczyłem tego. Mam wspaniałego szefa, który też ma czwórkę dzieci, który mówi, idziesz na urlop? Dobrze, daj nam tylko znać kiedy, a my wszystko zorganizujemy.
To może powód jest tego, że możesz się zrealizować.
I te uprzedzenia a propos facetów, możemy też wrócić do początku naszej rozmowy a propos męskości, tak. czy facet, który opiekuje się czwórką dzieci, jest męski, czy nie. Czy facet, który gotuje obiad, czy który decyduje się zostawić pracę na takim czy innym stanowisku, nie ma to żadnego znaczenia.
A czekaj, to jeszcze odwrócę pytanie. A co z mężczyznami, którzy nie chcą mieć dzieci?
Ale to wcale nie powoduje to, że są mniej męscy. Oni są męscy na swój sposób. Są facetami. No. Zresztą, z drugiej strony, czy jeżeli facet pokazuje, że ma pewne cechy kobiety, to znaczy, że nie jest męski? Czy jest męski na swój sposób? Ja też przyznaję się do tego oficjalnie i wszem i wobec. Mam w sobie pierwiastki kobiece. Często zdarza mi się zachowywać tak, jak stereotypowa, standardowa kobieta.
Czyli?
Nie będę mówił, nie. Natomiast zdarza mi się i No ale czy przez to jestem mniej męski? No nie, no tak już jestem poskładany z takich klocków, z takich puzli. Robię co mogę, żeby być normalnym, dobrym człowiekiem, no niezależnie od tego, no właśnie, i ty tu zakończę.
Dobrze, a jak choroba? No bo w takich sytuacjach, kiedy dziecko choruje, no to potrafimy stracić głowę. A jak jest u ciebie?
U mnie akurat faktycznie jest tak stereotypowo, to ja mniej tracę głowę, mam bardziej chłodną, moja żona troszeczkę bardziej w panice. I wtedy, no niestety, a może stety, muszę zapanować nad chorym dzieckiem i nad trochę denerwującą się żoną. No, to ja biorę dziecko i najczęściej to ja jadę z nim do lekarza, czy na SOR, zdarzyło mi się już parę razy, czy to w środku dnia, czy to w środku nocy. Czy nie dalej jak w zeszłym tygodniu z najmłodszą, która miała gorączkę 40 stopni, też ja wziąłem ją i pojechałem z nią do lekarza. Trzeba to, ja to trochę tak traktuję jak zadanie do wykonania. Jest chore dziecko, no to trzeba zrobić to, i doprowadzić wszystkie elementy do końca, do tego, żeby zobaczył to lekarz, żeby powiedział, co jest, w jaki sposób to traktować, pojechać do apteki, kupić tamto, wrócić. Oczywiście przekazać wszystko żonie, bo musimy nad tym panować oboje, ale mówię, tu są zalecenia od lekarza, tu jest to, ty robisz to, ja robię tamto i działamy, no. Dziecko musi wyzdrowieć.
Będziemy powoli kończyć. Przed nami ferie. Wyjeżdżacie gdzieś na ferie?
Tak.
Gdzie?
Tak.
Sami czy z dziećmi?
Właśnie.
Jesteśmy tak dużą grupą. Czy sami? Nie. Oczywiście, że z dziećmi, całą rodziną i jesteśmy już taką na tyle dużą gromadą, że nie wystarczy nam jeden pokój, tylko musimy trochę większe lokum wynajmować. Jedziemy do w góry Sowie.
Świetnie. O. No to życzymy wam i to przede jutro. Wszystkim dużo śniegu. Mm-hmm.
Dziękuję bardzo. Będziemy się na pewno dobrze bawić.
Pozdrawiamy całą rodzinę. Dziękuję. Państwa i naszym gościem był super tata, który odpowiadał na nasze pytania, wszystkie.
Tak.
Maciej Siwiński.
Dziękuję.
A na zakończenie jeszcze jedna piosenka od ciebie. Zaraz. Męskie granie orkiestra sobie i wam. Dlaczego?
Zgadza się. Jest to bardzo bliska nam piosenka, ponieważ nagraliśmy do niej taki rodzinny teledysk. Dzieci występują, żona śpiewa. Jest fajnie.
A ty co robisz?
Ja udaję, że śpiewam. I to tyle. Ja zazwyczaj staję po drugiej stronie kamery i tam jest moje miejsce.
I bardzo dobrze. No to gramy. Dziękujemy jeszcze raz.
Do usłyszenia.
Za dużo roboty, a kołaczy brak. Aha. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Aha. Zbyt kręca ta droga. Dało się zjeść. Za duże to ego, by dogadać się. Za mała ta chata, by kobiety mieć. Za jasny ten księżyc, by dało się spać. Za krótki ten łańcuch, by dać nogi zapać.
Życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół.
Za krótkie te nogi, by dogonić czas.
Życzymy
życzymy sobie i wam, by nas było stać na święty spokój, szczęścia ile się da, miłości wrót, mądrych ludzi wokół. Życzymy sobie.